futbolowe 3x3.
Kochamy tę grę.
Bayer wynalazł lek na Bayern. Fenerbahce wynalazło sposób na zakończenie meczu po niecałych 2 minutach, a Manchester United znajduje nowe sposoby na notowanie kiepskich wyników. O takich tematach porozmawiałem w dzisiejszej audycji, na którą zapraszają
Marcin Urban
i Maciej Sarosiek.
Aptekarze, czyli w sumie... Nie no, w sumie niemieccy aptekarze bardziej, no bo ci pierwsi, no to wiadomo, Wieczysta Kraków.
A kiedyś czytałem, że ten przydomek aptekarzy, jeśli chodzi o Bayer, to jest taki, że to nie do końca, bo to jest Die Werkself z niemieckiego, ale że to, że tego się chyba nie używa. Ale,
czyli tylko my.
No ja nie powiedziałem, tylko ciebie poprawiałem, nie? Więc...
No tak. No może tak być w sumie. Zresztą kogo obchodzi Liga Niemiecka, jak mamy Ligę Polską, gdzie też się dzieje, też... Wspomnimy chyba troszkę?
Możemy nawet zacząć od tego, bo w sumie dzieje się w Warszawie. Dzisiaj była konferencja prasowa, bo w środę rozmawiamy.
O 9:00.
Tak, o 9:00 była konferencja, tak? Czy o 9:00 rozmawiamy?
Konferencja. No okay. Rozmawiamy trochę później.
No dobra, właśnie nie wiedziałem, co tu kręcisz. Tak, no nowy szkoleniowiec Gonzalo Feijó, zaskoczenie duże dla mnie przynajmniej, no ale z tego, co czytałem, to chyba dla wszystkich.
Mm-hmm. No samo to, że zwolniony został Costa Runiaić. Akurat jak notował lepsze wyniki w sumie, 7 spotkań mu zostało, 3 dni chyba treningowe dostanie Feijó przed meczem z Rakowem, więc też zespół, no pytanie, czy będzie ten efekt nowej miotły, czy po prostu zostaną rozwaleni w trakcie przygotowań do spotkania. Ważnego, bo Legia ma tyle samo punktów co Raków. 3 punkty do Lecha, później jest już są te 2 najlepsze zespoły, Jagiellonia, Śląsk. No ale nie wiem.
Feijó zna ten Raków, tak? Chociaż to jest taki argument
Legię
trochę.
Też,
no właśnie, ale powiedziałem o tym, że zna, ale to jest to, że kiedyś był tam kiedyś asystentem, to teraz już jest i Szwarga, a nie Papszun, jest zawodnicy zupełnie inni, więc to słaby argument. Ale no dwie drużyny w sumie no w kryzysie, tak? No bo obu odjeżdżą to mistrzostwo.
Z tym, że Świerczewski trzyma ciśnienie i powiedział wczoraj chyba chwilę po tym właśnie, jak Legia ogłosiła zwolnienie Runiaicia, że Szwarga zostaje do końca sezonu.
No pytanie, kto na tym lepiej wyjdzie? Czy ten, kto trzyma to ciśnienie, czy ten, kto zwolnił, kto będzie wyżej? Wydaje mi się, że żadna z tych drużyn nie zdobędzie mistrzostwa i tak, więc no ale jest walka o Europuchary, więc no będziemy to śledzić oczywiście.
No najlepsze jest to, że to jest Liga Polska, więc te ostatnie kolejki to i tak będzie los ślepy.
No tak.
Cały sezon już prawie minął, więc no nie wiem.
Z kolei w Niemczech tam już wiadomo, kto zdobędzie mistrzostwo. Oczywiście jeszcze nieoficjalnie, ale już w weekend prawdopodobnie to się wyjaśni.
Bayern pięknie się wyłożył na Heidenheim. Wygrywając 2-0, przegrali 2-3, co jest niesamowite. I dzięki temu Leverkusen ma już 16 punktów przewagi. 6 kolejek do końca. Czyli najgorsze jest to, że Leverkusen gra chyba w niedzielę, a Bayern w sobotę. No na pewno Bayern gra wcześniej z FC Köln. I jeżeli Bayern tego spotkania nie wygra, no to Leverkusen już będzie miało. Tak?
Tak. Muszą wygrać, ale no jeśli... No, Bayern gra z Köln, które jest 17 w tabeli, przedostatnie jest, więc no powinien to wygrać, ale wiemy, że jaki to jest Bayern, chociaż we wtorek remis z Arsenalem na wyjeździe, więc wynik tutaj no pozytywny w kontekście.
Powinien być jeszcze lepszy w sumie, bo tam sędzia nieźle ich oszukał, no nie ma innego słowa.
Słyszałem, ale nie oglądałem, ja się skupiłem na Realu City.
Widziałem te powtórki, bramkarz z piątki zaczął, podał do Saliby. Ten sobie podszedł, wziął piłkę w ręce, położył na piątkę i sam wznowił. Więc no myślę, że każdy normalny sędzia chyba by tutaj dał rzut karny. Tego rzutu karnego nie dał. Tłumaczył się co najlepsze tym, że to jest dziecinny błąd i za takie coś się nie zagwiżdża karnego w takim meczu, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że ten człowiek już nie będzie sędziował ćwierćfinałów Ligi Mistrzów ani ważniejszych spotkań. To był Szwed, 38-letni chyba, więc... mocny świeżak, no ale No tym pokazał, że się chyba nie nadaje na razie.
No na Bernabeu też były nie aż takie kontrowersje, ale też momentami sędzia z Francji, też jakiś bardzo młody, chyba najmłodszy w historii Ligue 1, czy jeden z najmłodszych, tak mówili komentatorzy, też tam właśnie były takie stykowe sytuacje. Na początku gwizdał bardzo nie po myśli Realu, nie powiem, że źle, ale no kibice tak, byli naprawdę źli, ale to akurat wytrzymał, ale potem jakieś tam łokcie były, których nie dał kartek i w ogóle.
To zobacz, jaki łokieć Harry Kane zrobił na... zapomniałem, ale na jakimś piłkarzu Arsenalu oczywiście. Najpierw zobaczył, odwrócił głowę w jego stronę, gdzie biegnie, patrzył na piłkę i łokieć idealnie w twarz mu poleciał, więc no, tam było widać, że chciał to zrobić. Chyba żółtko dostał za to. W sumie słusznie, ale pomarańcz powinna tam siąść. Ogólnie mi się bardziej podobał chyba ten sędzia na Realu, bo więcej pozwalał. Mocny aptekarz był, jeżeli chodzi o spotkanie Arsenalu z Bayernem. Chociaż wytrzymał pod koniec tam, no ale też powinien Saka żółtą kartkę dostać. Jednak nie ma co, to też polecam zobaczyć akcję,
bo robię.
Saka, przez Sakę Arsenal nie wygrał. Wychodził sam na sam, z pustą bramką, a wolał nogą kopnąć Neuera i się wywalić, że niby Neuer go faulował. Jakby wytrzymał tutaj ciśnienie psychicznie, no to strzeliłby na 3-2 w ostatniej akcji meczu i Arsenal by się cieszył.
A wiesz, kto wytrzymuje ciśnienie?
Xabi Alonso.
Tak, no w ogóle cały Bayer. I właśnie ten mental, ta siła psychiczna to jest jedne z tych większych działań Xabiego, który tam właśnie wprowadził, bo w zeszłych sezonach właśnie Leverkusen przegrywała nawet z trzecioligowcami w pucharze chociażby, bo teraz dzisiaj...
To są mocni trzecioligowcy.
Tak. Dzisiaj mówimy o tym, że zdobywają zaraz mistrzostwo, ale są też w finale pucharu, o czym mówiliśmy tydzień temu, tam z Kaiserslautern, więc są faworytami. Dzisiaj też, to znaczy w czwartek, dla nas to jest jutro, grają z West Hamem w ćwierćfinale Ligi Europy. No ja wierzę, że David Moyes zatrzymuje ten Bayer. Zobaczymy, jak to będzie. Ale faktycznie no, są silni mentalnie, psychicznie. Chociażby pokazują to te wszystkie gole w końcówkach, kiedy...
No właśnie, ja sobie wszystkie wypisałem. Myślę, że mogę przytoczyć teraz chyba idealny moment w tym roku. To są same mecze z tego roku. Mamy początek kwietnia, więc niemiecka liga też ma przerwę zimową. Aż tyle spotkań nie było. Chyba 16 jakoś. I chyba w 6 właśnie w końcówkach coś robili. Z Augsburgiem wygrali 1-0 po bramce w 94 minucie. Z Lipskiem 3-2 po bramce w 91. Ze Stuttgartem 3-2 po bramce w 90. Z Karabachiem uratowali 2-2 po bramce w 92. Później z Karabachiem tydzień później wygrali 3-2 po bramkach w 93 i 98. Następnie z Hoffenheim 2-1 po bramce w 91. No i tak jeszcze dopisałem, że z Unionem wygrali 1-0 po bramce w 45 plus 8 minucie doliczonego czasu pierwszej połowy, ale no dalej końcówka to jest.
Ale nie widać, przynajmniej ja nie widziałem w mediach społecznościowych, no bo tam zazwyczaj takie komentarze się pojawiają, jakichś właśnie głosów, że to jest sprzyjanie sędziów, na przykład Bayerowi, a gdyby to był na przykład Bayern, czy gdyby to było w Polsce, Legia, czy coś takiego, no to założę się, że byłoby mnóstwo takich głosów, że właśnie, że co to jest, 8 minuta, przecież coś tam.
Tylko, że co włączam sobie te mecze jakieś tam, nie wiem, w 70 minucie, to cały czas oni naciskają na obronę rywali i to wygląda tak, że po prostu całe 90 minut spychają swoich przeciwników na 16 metr, naciskają na nich i po prostu w końcu to musi wpaść i wpada w doliczonym czasie najczęściej.
No nie da się odebrać im tego, że trzymają cały czas tę serię bez porażki. W lidze to już 28 kolejek, co jest wyrównaniem rekordu Bayernu.
41 meczów ogólnie bez porażki chyba to jest?
Możliwe.
We wszystkich rozgrywkach, bo też aż na trzech frontach. Dublet będzie. To już...
Pamiętajmy, że to jest wicekuzen i neverkuzen z tego sezonu 2001-2, kiedy też mieli trzy trofea, mieli zgarnąć, a nie zgarnęli żadnego.
Wtedy Real Madryt wjechał lewym kopytem Zinedina Zidana.
Tak, w ogóle sprawdziłem, że Bayern ma 5 wicemistrzostw kraju, czyli o 3 więcej niż drużyna, która ma... Jak to dobrze powiedzieć? Po prostu mają 5 I z tych drużyn, które nie zdobyły nigdy mistrzostwa, mają właśnie najwięcej. I aż o 3 więcej niż kolejna drużyna, która też nie zdobyła.
Największe przegrywy.
No, na razie tak, ale w tym sezonie będą jednymi chyba z największych wygrywów. Nawet widziałem takie na ostatnim meczu, bodajże lub jednym z ostatnich, były sprzedawane takie szaliki Danke Chubby i też były takie... Tak, chyba na Keczabi. I były też takie transparenty, na których były już 3 trofea. Właśnie było mistrzostwo, puchar i Liga Europy. No, mistrzostwo i puchar okej, ale ta Liga Europy to jeszcze hola, hola.
Właśnie tak pomyślałem, że jakby nie wygrali Ligi Europy, co jest prawdopodobne, wygraliby nawet dublet, to i tak Bayern mógłby ich przyćmić Ligą Mistrzów. To no byłoby smutne w sumie. Ale no na razie nie zanosi się na to, bo Bayern no wyglądał o wiele gorzej niż Arsenal. Ten wynik wyciągnął. No ale wracając do Leverkusen. Jak ty widzisz ich szanse w tej Lidze Europy? Teraz mają West Ham, później kogoś z pary Roma, Milan. No i w finale raczej nie Benfica, Marsylia, ani Atalanta, tylko Liverpool.
Jak ja to widzę? No ogólnie West Ham jest mocny w pucharach, w europucharach. Oni mają, mieli półfinał, mieli zwycięstwo.
I
no,
Polska górą w bramce jest.
No właśnie, więc to nie będzie łatwy dwumecz, ale myślę, że mogą ich przejść. No jednak Bayern jest wyżej niż West Ham. Natomiast Roma, Milan też mogą przejść. Na przykład ten Liverpool w finale potencjalny. Mm. Chociaż Liverpool no, też będzie skupiony raczej na walce o mistrzostwo kraju. Z pucharów lubią sobie odpaść. Na Old Trafford chociażby. To jest jedna z niewielu pozytywnych informacji o Czerwonych Diabłach, które dzisiaj powiemy. Niestety. Więc no też dużo się może wydarzyć, są te 2 mecze i tak dalej. Z drugiej strony oni też mogą się już skupiać na tej Lidze Europy, ale wiem, jak to było kilka razy z Bayernem, który miał wygrywać Ligę Mistrzów po przypieczętowaniu mistrzostwa, a było różnie. Wydaje mi się, że tej Ligi Europy nie wygrają mimo wszystko.
Terminarz będzie im sprzyjał chyba, bo ostatnią kolejkę ligową grają 18 maja, Liverpool 19, z tego co kojarzę, a Liverpool będzie do końca walczył tam, w przeciwieństwie do Leverkusen właśnie. 22 maja już jest finał Ligi Europy, a 25 finał Pucharu Niemiec, więc końcówka sezonu może być bardzo napięta.
Natomiast 1 lipca Bayern świętuje 120 urodziny, równo, okrągło, więc no jest idealna okazja, żeby tutaj...
Dobra.
Sobie to ładnie poświętować.
Tak. 120 urodziny, a 12 spotkań, wiesz kto ma w bramce Leverkusen?
12 spotkań w bramce Leverkusen?
Kowar z United.
O.
Nie wiem, jak to się stało, dlaczego taki piłkarz tam jest. Sprawdzałem na Transfermarkcie właśnie, kto tam więcej gra. Hradecki 28, a Kowar 12, więc się też zdziwiłem, że aż taka różnica jest.
No tak, ale w ogóle mocni są kadrowo. W sensie, gadałem ostatnio o tym z moim kuzynem, że jak patrzysz sobie na chociażby strzelców Bundesligi, no to musisz zjechać bardzo, bardzo nisko, żeby znaleźć Boniface, który zresztą tylko pierwsza część sezonu była dobra, w ogóle tam grał, bo ostatnio kontuzja wchodzi powoli, ale długo mu to zajęło, no ale tam są inni, tak jest Wirtz, Czaka, ci wahadłowi. Ja myślę, że mówię o tym już po raz minimum trzeci w tej audycji, ale Frimpong, Grimaldo, ich liczby, oni tam zaraz robią double-double goli i asyst, a to są wahadłowi.
No tak, Grimaldo już 11 bramek, jeden z lepszych, jeżeli chodzi właśnie o gole w Bayerze. Tak. Wirtz 14, tutaj mamy jeszcze Boniface oczywiście 16 i 11 Schick, który chyba po kontuzji też wrócił, więc wymienili się napastnicy. Ale nie ma wielkich nazwisk w sumie też.
No właśnie, więc to jest, no Xabi Alonso, ale to jest wielkie nazwisko piłkarsko-trenersko coraz bardziej, ale wiemy, że to będzie jego pierwsze trofea w karierze i w ogóle to jest jego pierwszy pełny sezon. Bo wcześniej przejął właśnie, jeśli chodzi o seniorską piłkę. Wcześniej tam było rezerwy Sociedad, no i przejął Bayer w zeszłym sezonie w trakcie już.
No i jeszcze drugi sezon, a później Real Madrid.
Tak może czy być. Nie? Tak, no potencjalnie w sumie tak, no bo skoro Liverpool sobie wybierze trenera, Bayern sobie wybierze trenera, Barcelona, o której też się mówiło, chociaż wiem, że to nie są te koneksje, właśnie bardziej Real, no to pewnie nie będą szukać, jeśli wszystko pójdzie dobrze. A Real... Ancelotti może powoli tam się zbierać.
Chociaż chyba nie chce, bo ty oglądałeś cały mecz wczoraj.
Tak.
Przedwczoraj dla słuchaczy, dla nas wczoraj. Więc możesz coś więcej powiedzieć. Mi się wydaje, że Real cały czas to ma chyba.
Tak, mają to i lepiej się na nich patrzyło nawet niż na City. Więcej ryzyka, więcej szybkości. Są jednymi z faworytów dwie Ligi Mistrzów, więc nie dziwię się, że Ancelotti, mając takich piłkarzy, nie obawia się tam zostać. Także no.
To co, Liga Mistrzów była, Liga Europy, to zaraz Liga Konferencji między innymi i Fenerbahce.
Futbolowe 3 po 3.
Fenerbahçe nie wygrało Superpucharu Turcji, ale jak do tego doszło? Wiem. Chyba trzeba się cofnąć do meczu z Trabzonsporem. Bo tutaj mamy naprawdę dziwną sytuację.
Fenerbahçe się cofało jeszcze dalej. Ale dobrze, możemy zacząć od tego Trabzonsporu. Przypominamy tylko, że właśnie w weekend był finał Superpucharu Turcji Galatasaray kontra Fenerbahçe. Finał skończył się po niespełna dwóch minutach. Galatasaray wygrało 1-0. Chociaż nie, to nie będzie tak uznane raczej, bo mecz został anulowany. No i Icardi strzelił gola. Fenerbahçe wystawiło młodzież i zeszło z boiska. Tak, U19.
I od razu po tej, to, nie od razu właśnie, ale ta bramka padła w pierwszej minucie. Później chyba zdążyli tylko się ustawić na środku i zeszli.
Tak, no i potem Galatasaray grało między sobą, no bo tak. Finał odbywał się 1000 kilometrów od Stambułu, więc kibice tam pojechali, no i chcieli coś chociaż im dać poza no tym tak, superpucharem.
Też musieli zagrać jakąś jednostkę treningową, więc
no właśnie.
Sobie sparring wewnętrzny zrobili, który był chyba transmitowany w telewizji ogólnie.
W jakiejś na pewno.
No, że telewizja to puszczała tam. No nie Polska, bo w Polsce jest problem ogólnie z Ligą Turecką, niestety. Chociaż jest to jedna z top 3 poza top 5 ligami?
Pewnie tak, ale teraz właśnie o tym będziemy mówić, o ich problemach, o jej problemach wszystkich, bo no bo trochę ich jest. To jest taki trudny okres na pewno dla tamtejszej piłki. Zresztą właśnie prezydent Fenerbahçe powiedział na konferencji prasowej, że turecka piłka potrzebuje resetu, a po tym meczu jeszcze tym tej farsie całej, właśnie Fenerbahce wydało oświadczenie, że oni nie wyszli na boisko po zwycięstwo, tylko po to, żeby bronić prawdy.
Mhm. To mocne.
Patetycznie trochę też brzmi.
Tak, tak. Co się wydarzyło ogólnie? Z tego, co ja wiem, bo ty pewnie się dokopałeś do jeszcze większych złóż prawdy.
To się okaże.
Było spotkanie Fenerbahce-Trabzonspor, a raczej Trabzonspor-Fenerbahce. Fenerbahce wygrało 3-2. Mhm. I po meczu nie wszyscy kibice byli zadowoleni. Szczególnie kibice Trabzonu postanowili wejść na murawę.
Nawet jeszcze dopowiem, że w trakcie meczu też rzucali petardy i monety w piłkarzy Fenerbahce. I tam chyba Livaković, ten chorwacki bramkarz, tak, tak, dostał chyba monetą właśnie i on był najbardziej poszkodowany, więc no niby nie aż tak poważnie na to, co się mogło stać, ale jednak no, piłkarz został uszkodzony. A potem to, co po meczu, to już zacząłeś właśnie mówić.
A mogli dać te monety do puszki na oprawie i graffiti. Nie dali, więc zły wybór. Postanowili porozmawiać z piłkarzami Fenerbahce, ale w niezbyt przyjemny sposób. Po prostu bójka się zaczęła. A niektórzy piłkarze Fenerbahce bronili się. I za to dostali kary od federacji.
Tak jest. Dwa mecze chyba. Tam widziałem, że właśnie dwóch piłkarzy dostało. Albo właśnie po prostu dwóch piłkarzy kary, a nie dwa mecze. Coś mogłem dwójki tu pomieszać. Na pewno Trabzonspor dostał karę pustych trybun na 6 meczów domowych.
Ja pierniczę. To jest niesamowite. Polska to jest przy tym naprawdę...
No właśnie, no właśnie.
Spokój. Niesamowity, nawet jeżeli chodzi o Wisłę Kraków. Ja widziałem mural jakiś z tym piłkarzem Fenerbahce, który daje w twarz kibicowi Trabzonu.
Został bohaterem na pewno.
Tak, no.
Kibiców. Ale właśnie się dokopałem, no bo to była jedna z form protestu, to ten super puchar cały, ale się dokopałem jeszcze do tego, że, znaczy nie wiem, może ty chcesz jeszcze dodać a propos tego Trabzon.
O lidze konferencji. Tak, tak. Z Olympiakosem grają w czwartek. Dlatego chcieli przełożyć niedzielny mecz. W sumie...
No, czy to jest aż takie dziwne.
I że to też miało duże znaczenie właśnie, że związek się nie zgodził na to. Ale no raczej nie można też oddzielnie patrzeć na te sprawy. To wszystko się nawarstwiało. I tutaj związek też nie podając ręki Fenerbahce, które gra jako jedyny turecki zespół już w tych pucharach, no pokazał, jak ich traktuje trochę.
No na pewno nie odwołał całej kolejki ligowej jak Grecja przed, ale to była reprezentacja, to też coś.
Ale w Hiszpanii też nie było kolejki.
No tak. To
ale... no, tam Puchar Króla był w finału. No,
mają czas po prostu w terminarzu, na to wychodzi, ale no tak. To pomogło na pewno Realowi, Barcelonie, Atletico i tym zespołom wszystkim, które grają w europejskich pucharach w tym tygodniu.
No Barcelonie zobaczymy, czy pomogło. Wy już wiecie, słuchacze.
Tak, tak, tak.
My to, jeszcze nie.
My to dzisiaj obejrzymy. Trochę się nawet zacząłem jarać na ten mecz, bo ogólnie ja mam tak, że kiedy oglądam no, angielskie ekipy, czyli zawsze praktycznie, to traktuję to trochę jako, no, jako robotę jednak, dużo analizy, a to będzie taki mecz, który sobie obejrzę z czyściutkiej przyjemności. Nie czytam żadnych konferencji prasowych, żadnych analiz, włączam, więc jaram się. Fajnie. Natomiast co do Fenerbahce jeszcze, to wszystko, co się dzieje teraz, co się działo w ostatnich dniach, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo oni się jeszcze... Oni w ogóle czują się pokrzywdzeni przez właśnie władze ligi, przez władze nawet kraju, bo oni zaczęli wykopywać takie rzeczy. Oni zagrozili w ogóle opuszczeniem ligi, przeprowadzili nawet głosowanie wewnętrzne i tam chyba to przeszło, ale powiedzieli, że poczekają z tym do końca, po zakończeniu sezonu zrobią, będzie jakieś walne zgromadzenie, chyba właśnie klubów czy coś takiego i wtedy będzie kolejne głosowanie. Czy może opuszczą ligę, nie wiem, gdzie oni by wtedy grali, tam jakieś czytałem teorie w ogóle o rozwiązaniu sekcji, coś, ale to są takie, to jest raczej football fiction. Natomiast tutaj piję ciągle do tego, do czego oni się kopali. Oni się czują traktowani niesprawiedliwie, bo dokupywali się rzecz z początku lat 2000, jakieś afery korupcyjne, które byli oskarżani, potem oczyszczani o, no oczywiście o niesprawiedliwe traktowanie przez sędziów, ale to w każdym kraju, chyba każda drużyna ma taki epizod, o którym będzie wspominać do końca świata, że tu nas ktoś przekręcił.
Stefańs.
Właśnie. No i właśnie przypominają takie rzeczy. I też jakieś właśnie korupcje, to jakieś przekręcenia.
W Turcji to Też pewnie sporo takich rzeczy jest.
Tak, no my to mówimy z perspektywy tutaj Gdańska, Polski i nas to może trochę śmieszyć, te wszystkie właśnie. No bo dla mnie to brzmi trochę tak, jakby oni szukali pretekstu właśnie, żeby tu zrobić jakiś protest, żeby, no nie wiem, czy chcą opuścić tę ligę, ale chcą po prostu zrobić jakiś szum. Ale no, tak. No tam na pewno nastroje są inne, na pewno wśród kibiców w Stambule to wygląda zupełnie inaczej i oni traktują to jak najbardziej serio.
No tak, ogólnie to jest co innego, jak kibic w Polsce się pośmieje z Amikorza Poznań, licencji Lecha, grze Lecha na licencję Amiki Wronki, a co innego, jeżeli już zarząd klubu, który grał mistrzostwo, mówi w trakcie sezonu, że z tej ligi odejdzie i no rozwiązanie selekcji, no wiadomo, tam jest koszykówka.
Tak, tam mają mocna kilka dyscyplin.
To jest fajne właśnie, jak tam w Turcji zawsze są pełne te hale. Derby Belgradu chyba też są bardzo mocne, jeżeli chodzi o koszykówkę. Tam Ponitka gra w Partizanie obecnie.
W Grecji chyba z kolei hokejowo. Tam.
O!
Tylko nie wiem, bo to tak, z pewnego kanału na YouTube. Wydaje mi się, że to była Grecja. Ale
ja nie wiedziałem, że Grecja w hokeja grają.
No właśnie teraz zacząłem też w to wątpić, czy ja dobrze mówię. W jakimś kraju na pewno też są takie.
Mm-hmm. Może, nie wiem. Wiem, że siatkówka idzie coraz mocniej w Turcji też. Po tym, jak wyrzucono z europejskich rozgrywek Ligę Rosyjską, no to turecka powoli chyba zajmuje jej miejsce, chociaż tutaj dalej Polska i Włoska są na szczycie. Ale to dalej nie jest powód, żeby odrzucać piłkę nożną, która
no nie.
Generuje na pewno największe zyski i najwięcej zainteresowania.
A propos właśnie Ligi Rosyjskiej, nie będziemy o niej mówić, nie warto, ale Sebastian Szymański, jaką on ma pokręconą karierę. Właśnie jak nie Rosja, to tu Turcja, tak. Wszystko super, liczby, no wiadomo, bardziej początek sezonu, pierwsza część niż ta druga, ale wszystko jest git, fajnie, zaraz tu transfer 40 milionów tak, i nagle twój klub stwierdza, że będzie bronił prawdy.
No, jestem mega ciekawy, jak wpłynie na to przedostatni mecz też, bo teraz sytuacja jest niesamowita. 7 spotkań do końca, 2 punkty za Galatą i 30 punktów nad trzecim miejscem.
Wow.
7 kolejek do końca, 30 punktów nad trzecim miejscem. To jest aż niesamowite, że no, tak prześcignęli resztę. Zaraz będą ich dublować na okrążeniach. 19 maja, przedostatnia kolejka, Galatasaray kontra Fenerbahce, mecz bezpośredni. Jeżeli tutaj Fenerbahce by odpadło i przegrało, znaczy i odpadło z walki o tytuł, może już wtedy będą chcieli odejść z tej ligi, żeby pokazać jeszcze na swoim patrzcie, nie poczekamy do końca sezonu, tylko teraz.
Myślę, że oni są nieobliczalni, no. Ale tak samo jak cała ta piłka turecka. Tylko tak, ten sezon, przecież nie wspomnieliśmy jeszcze nawet o tej całej aferze z prezydentem Ankaragücü, który uderzył sędziego po meczu i został w ogóle zbanowany z futbolu na całe życie. Nie wspomnieliśmy też o tym, jakie wyniki finansowe mają tureckie kluby, bo sprawdziłem sobie i według tam raportów UEFA, no to właśnie ta wielka czwórka, czyli Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe i Galatasaray, zanotowały w zeszłym roku jedne z największych strat finansowych w ogóle w Europie. Tam byli chyba na miejscach 5, 6, 7, 8, tak wow. Po kolei.
A na trzecim Legia.
Pierwsza była chyba Roma, gdzieś tam Aston Villa wow. Była wysoko. No ale to są też drużyny, no Aston Villa szczególnie, które sobie zarabia z tych praw telewizyjnych i oni, ich to tak aż nie boli. A turecki futbol teraz się zaczął wygrzebywać, przecież czytałem. Nawet te transfery letnie pokazały, te wszystkie sprowadzanie piłkarzy z dużymi nazwiskami. Może nie z duże kwoty, ale na pewno dużo zarabiających. No ale jednak wciąż tracą te pieniądze.
No poczułem się, jakbym się do dzieciństwa cofnął, jak jakiś Drogba w Galatasaray grał no. I mieli tą pakę właśnie taką Ebuę i inne nazwiska. Teraz przecież Galata też świetnie wyglądała, jeżeli o to chodzi.
No tak.
Trzecie miejsce chyba tak w grupie zdobyła? W Lidze Mistrzów?
Tak.
Przed
pewnym klubem z Anglii.
Z Pucharu Turcji oba zespoły odpadły, co ciekawe, w ćwierćfinale. Galatasaray 0-2 z Karamguruk, Fenerbahce 0-3 z Ankaragücü, więc chyba odpuścili totalnie ten puchar. Ale dalej to jest tylko Fenerbahce w lidze konferencji, więc też tak do końca ta liga turecka się nie podniosła. No i nie wiadomo, co teraz będzie. Myślę, że decyzja o odejściu, gdzie? Nie wiem, to chyba takie gadanie, tylko żeby pogadać trochę.
No, też tak mi się wydaje, no bo no trudno sobie to wyobrazić, ale z drugiej strony trudno też sobie wyobrazić prezydenta wbiegającego na boisko bijącego sędziego. Trudno sobie wyobrazić mecz kończący się po 2 minutach, więc no wszystko się może zdarzyć.
Ale wiesz, Barcelona, były plany jakieś tam, oczywiście to też nierealne, żeby do francuskiej ligi dojść. Chyba, jeżeli chcieliby się odłączyć jako Katalończycy od Hiszpanii. Mm-hmm. No Monaco tam gra, to też nie jest przecież Francja. No tak. Tylko, że Turcja, to nie wiem, z kim oni by mieli. Na Bałkanach tam raczej nie mają zbyt dobrych stosunków z nikim.
Coś, jakieś przebąkiwania o Rosji były, ale...
No tak, no tak.
No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale zobaczymy, co wiemy w innych tematach quizowych, ale to w swoim czasie. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me.
Polowe 3 po 3.
Trzecia część to już tradycyjnie wręcz quiz. Na początek może przedstawię sytuację w tabeli naszej i może trochę zdradzę kuchni, bo nasza liga nazywa się Liga Misiów i gra w niej taki gracz jak Martino Urbanolo, czyli ty, i Mattia Sarossi, czyli ja. To jest żenujące, co mówię w tym momencie, ale dobra.
Mogłeś to pominąć.
I ty masz 16 punktów, ja mam 10 punktów. Cząstkowe 77 ty, 69 ja, więc no wygrywam teraz 2 mecze i jest remis. Mecze, no można mówić to o meczach, no bo tak, przyznajemy sobie jak w meczach. Ty masz dzisiaj dla mnie 2 pytania, ja mam do ciebie 1 pytanie, więc myślę, że możesz zacząć.
Dobra, to będzie pytanie z zegarem, więc będziesz miał całe 60 sekund na odpowiedź, 3 życia do tego, do wymienienia 8 klubów, ale 7 punktów do zdobycia, czyli... Masz jakiś margines błędu, a więc jeżeli już wszystko wiesz, to podaj kluby ze Stambułu, które grają w Super League, czyli najwyższej lidze tureckiej w tym sezonie. Czas, start.
No to Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. No i dobra. Jest ten klub przecież taki śmieszny, fajny. Znaczy nie fajny chyba, bo tam ten prezydent całego finansował.
A, dobrze, dobrze.
Tylko jak ten klub się nazywał?
Dembaba chyba.
No właśnie, nie? No właśnie. O rany.
Jest jeden spoko do ogarnięcia, tak jak pomyślisz o klubach tureckich i ich nazwach.
No trudne.
20 sekund.
Jak ten klub się nazywał? Jakoś na B chyba.
Mhm.
Ba...
No. No blisko. 5 sekund.
Nie wiem.
Kurcz. 3 punkty na 7. No to chyba jednak było zbyt ciężkie. Tutaj dałem... No dwa kluby były mega ciężkie. Kasim Pasa i Pendik Spor. Mhm. Pendik Spor chyba pierwszy sezon w ogóle. Fatih Karaguruk to powiedziałem chyba w trakcie audycji o nim.
No, ale że to też taka nazwa.
Że... Więc pomyślałem, że może jakoś ci zostanie. Ten zespół, o którym myślałem, że możesz tak pomyśleć o nazwach, no to Istanbul Spor.
Okay.
Bo tu dasz jakieś miasto i spor, to jest szansa, że taki klub będzie. No i ten wielka niewiadoma Başakşehir.
No, Başakşehir. Nie, ale nie przywołałbym, bo też trudne dosyć, ale
no, ja niestety
wiedziałem, że istnieje, ale no. Dobra, ja nie dam ci limitu czasowego. Będziesz miał tyle, ile będziesz potrzebował. Mam dla ciebie dwa składy i możesz wybrać sobie jeden z nich. Chciałem połączyć wszystkie nasze dzisiejsze tematy. Dlatego tak, będziesz miał trzy pomyłki możesz zrobić. Aż.
Okay.
I masz do wyboru skład Manchester United z meczu z Bayerem Leverkusen z 2013 roku. Albo skład Manchester United z meczu z Fenerbahce z roku 2016. No i możesz,
naprawdę?
No tak, i możesz sobie wybrać, który wolisz. Czy ten z Bayerem?
Ale to był 13 bardziej jesień czy wiosna?
Jesień, faza grupowa Ligi Mistrzów.
No to chyba to już po tych odejściach tych gwiazdorów największych.
No ja ci nie mogę tego powiedzieć.
O rany.
A ten z Bayerem to była faza grupowa Ligi Europy, więc też jesień.
Czyli okej, dobra. No nie mam pojęcia, ty, naprawdę, teraz strasznie ciężki wybór. Gdzie więcej było piłkarzy, których mógłbym pamiętać? Dobra, ten 16.
16, okej. Okay. Mi się wydaje, że 13 może trochę łatwiej, ale dobra. Dobra, 16, czyli tak, skład Manchester United z meczu z Fenerbahce, dokładnie z 20 października 2016, faza grupowa Ligi Europy. United wygrało 4-1.
Wow.
Grało w formacji 1-4-2-3-1.
Okej.
Okay. No i tutaj, no nie daj ci tej minuty, możesz po prostu mówić.
DHA?
DHA jest w bramce.
Dobra, no to Rooney?
Rooney jest w napadzie.
Jako ten wysunięty?
Dziewiąteczka.
O.
Tak był wpisany przynajmniej.
Mhm. Mata?
Mata jest na dziesiątce.
Mhm. Dobra. Smiling?
Jest, S-O.
Jones?
Nie Phil. Ma Jonesa.
Okej. Okay. 16. Ashley Young?
Nie ma tu Ashley'a Younga. Drugie
był
twoje,
w ogóle?
Druga pomyłka.
Wtedy był? Jeszcze?
Był, był.
Kurczę. Mm. Ale ciężary, no. Poczekaj. 16.
Dwóch cofniętych pomocników.
Fellaini?
No nie ma tu Fellainiego. Trzecia pomyłka.
Czyli koniec?
No koniec.
Okej, okay, dobra. Nie, ja szedłem w formacjach. Dobra.
Ale dobra, no dobra, jeszcze jedna, bo tak no...
To Rashford.
No, nie ma tu Rashforda.
Co to za skład jest?
Cztery punkty są dla ciebie. Słuchaj, DHA no powiedziałeś, w obronie był Smalling, obok niego grał Eric Bailly.
Ojej, no zapomniałem gościu.
Darmian z Shawem na bokach byli. Shawa pewnie można było powiedzieć, no ale to tak, ten, no. Ja to widzę, więc ten... Cofnięci pomocnicy to jest Carrick i Pogba. Na skrzydłach podobno zagrał Lingard i Martial.
A kurczę, myślałem o tym Lingardzie.
No.
O Martialu nie. No i Lingarda mogłem.
No w składzie Fenerbahce był chociażby Van Persie z ciekawostek. Nie wiem, może chcesz spróbować powiedzieć ten drugi skład.
Nie, już.
Dobra, to ja go powiem, ten z Bayeru.
No, dawaj.
Słuchaj, właśnie moim zdaniem tam mogło być pewnie potencjalnie, bo był tak, DHA, był Smalling, był Ferdinand, Vidić i Evra. ale nie. Mogłeś myśleć, że już odeszli. No właśnie. Więc no. Valencia był, tam Fellaini, był Carrick, Kagawa, no i napad był Van Persie, Rooney.
O wiele fajniejszy ten skład.
No, sprawdziłem też sobie skład Bayeru. I tam też były nazwiska. Był Leno, Toprak, Benisz, Emre Can, Simon Rolfes, dzisiaj dyrektor, Sam, też taki z FIFA go kojarzę, Son i Kisling.
Więc... Son, no nieźle. No, no. Ale Benisz w 13?
No, w pierwszym po euro. Składzie.
Ja.
I wtedy ładnie. United wygrało 4-2, a to było u siebie, a na wyjeździe wygrali 5-0. Więc no, to były ładnie. Czasy Davida Moisa.
Dobre czasy.
Tak.
No tak, to był pierwszy sezon po Fergusonie.
Tak, ja pamiętam z tego sezonu najbardziej mecz z Bayernem Monachium, chyba ćwierćfinał Ligi Mistrzów i bramkę Evry, taka sprzed pola karnego, samo okieneczko, nabiegł na to, weszło.
Ja chyba bardziej pamiętam niestety gola po wrzutce z Rożnego w Liberiego i strzał z pola karnego Robena
tak,
z pierwszej piłki. Tak, tak. To było piękne niestety. No cóż, ale w ogóle byłem pewny, że 12-13 oni odeszli. Cała ekipa, Vidić, Ferdinand, no. Evra, Giggs, Scholes. No dobra, masz jeden punkt i masz remis 2, to wygrywasz. 3 do zdobycia ogólnie. Będzie czas, będzie zegar. No 3 życia masz, 3 odpowiedzi. Gotowy jesteś.
Gotowy.
Podaj kluby, które wygrały Ligę Europy w nowym formacie, czyli od sezonu 2009-10, więcej niż jeden raz. Czas, start.
Sevilla.
Dobrze.
Atletico Madryt.
Dobrze.
Myślę o Porto, ale nie wiem, czy tam będzie Porto. Ile jest tych klubów w ogóle?
No jeszcze jeden.
Jeszcze jeden. Mhm.
3 życia, 45 sekund. Wygrana w kieszeni.
W nowym formacie. United wygrało raz.
A, jak 3 błędne odpowiedzi, to masz minus 1 punkt ogólnie.
Czekaj, co tam jeszcze mógł być? No Villarreal raz. No tam to oni nie. Z Włoch chyba nie. Z Niemiec. Też chyba nie. Kusi to Porto powiedzieć.
Czy masz 3 życia i no, 10 sekund.
Dobra, Porto powiem.
Nie.
Hiszpania może ktoś tam?
5. Że ty tego nie wiesz.
Czyli... Czekaj, no. Już wiem, jest po czasie, ale co, ktoś z Anglii może?
5 punktów ogólnie, tak, z Anglii.
Z Anglii. 2 razy Ligę Europy.
Mhm.
No, no nie wiem.
Niesamowite. Chelsea.
A, no ta.
Oni nie się... pamiętam totalnie tego pierwszego trofeum ich chyba.
Oni się nie kojarzą z Ligą Europy, dlatego że długo w niej nie grali, a teraz nawet nie mogą się do niej zakwalifikować.
No.
No szkoda, ale co, no.
Wygrałeś, no. Niestety, znowu prawie remis. Z fotelem będę się żegnał lidera.
Ale wciąż jesteś na prowadzeniu, wciąż jesteś wyżej, więc ja jestem ten niżej, więc ja bardziej Manchester United, który też jest nisko.
No tak, 2 pierwsze miejsca mamy w tej tabeli. United o wiele gorzej sobie radzi, ale myślę, że muszę jeszcze przetrawić to, co się przed chwilą stało, a do United przejdziemy już za momencik. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Where down?
Down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall, oh, and they will run. So we're down we go.
Futbolowe 3 po 3.
Przegrałem dzisiaj quiz, ale no w sumie czułem się źle, ale potem pomyślałem, że są piłkarze Manchester United. Kibice tacy, którzy oglądają ich mecze na żywo, bo myślę, że to jest o wiele gorsze niż tak. Oglądanie gdzieś tam na Viaplay, które można wyłączyć sekundę po gwizdku albo bramce na 3 do 4 w 90, w 101 chyba nawet minucie. Od tego zaczniemy, od Chelsea?
No, ja chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że ten sezon... Znaczy, z jednej strony chciałbym, żeby ten sezon się już skończył. Żeby... Dla mnie on się już powoli skończył. Ale jest jeszcze ten Puchar Anglii, tak? Jest półfinał z Coventry. Więc to jest taka ostatnia nadzieja, bo Liga to już jest...
No, ale co potem będzie w finale? City? Chelsea?
No tak, znaczy Coventry trzeba przejść jeszcze, tylko no chodzi tak. O to, że to jest jedyna jeszcze rzecz, która może w miarę ekscytować, no bo w lidze 6 miejsce, 11 punktów straty do 5 Aston Villa, tyle samo do 4 Tottenhamu, no nie ma o czym mówić.
No, chociaż właśnie to jest najgorsze, że w Europucharach może być niesamowicie dużo ekip z Anglii, nie dość, że 4 w Lidze Mistrzów, no to jeszcze może dojść ta 5, bo 36 zespołów będzie teraz w Lidze Mistrzów zamiast 32 i dzięki temu dwie najwyżej sklasyfikowane ligi dostaną po jeszcze dodatkowym miejscu. Strasznie to jest pogmatwane. Chodzi o to, że jest duża szansa, że Anglia będzie miała 5 ekip. Mm-hmm. Do tego dwie ekipy do Ligi Europy i jedna do Ligi Konferencji. Czyli mamy już 8 zespołów. EFL wygrał Liverpool. Czyli to miejsce do Ligi Konferencji przeszło na Liverpool, czyli idzie do kolejnego miejsca w lidze. Załóżmy, że City wygra Puchar Anglii. Kurczę, ale jeszcze przecież ktoś może wygrać Ligę Europy, Ligę Konferencji, może no Aston Villa. Tak. To jest strasznie dużo zależnych. No ale ogólnie chodzi o to, że może być 5 zespołów w Lidze Mistrzów, a i tak United ma tam daleko.
Tak, nie, to już nie ma co się łudzić moim zdaniem, bo...
Myślisz?
No tak, bo nawet...
To nie jest Liga Polska, że tyle przypadków może się wydarzyć?
No tak, zresztą najpierw trzeba byłoby liczyć, że oni się potkną, że Aston Villa i Tottenham się potkną, ale żeby na to liczyć, trzeba samemu punktować. No, to się nie dzieje, więc...
Ale terminarz... No wiem, że to nie ma co gadać o terminarzu w kontekście United. Ile punktów widzisz w tych ostatnich 7 meczach Bournemouth na wyjeździe? Dodajesz w głowie.
Ja ci nie powiem, ile widzę punktów, bo to jest... Akurat United pasowałoby do Ligi Polskiej, bo oni tutaj potrafią sobie z Brentfordem zremisować i to na farcie, bo mogli przegrać, nawet może powinni. Tracą te prowadzenia z Chelsea, z Liverpoolem. No, nie, no, tutaj zrobiło się troszeczkę smutno. Więc ja może powiem o czymś, co mnie akurat cieszy, bo... Znaczy, ty chcesz... Może dokończę
no,
ten terminarz.
Dokończę, chociaż, bo no. Mam... To jest ciekawe, że jest Bournemouth, Coventry, potem na Wembley w półfinale Pucharu Anglii, Sheffield United, Burnley, Crystal Palace. Czyli no takie zespoły w zasięgu jest, no jest szansa, że wygrają
jest.
Wszystko. Wiadomo, no że nie przegrają wszystkiego, tylko że mogą być dobre wyniki. Będzie już głowa lepiej, będą nadzieje. I potem 3 gongi. Arsenal u siebie, Brighton na wyjeździe, gdzie Kuba Moder będzie śmigał sobie na wahadle, czy nie wiem, na 10. I ewentualny finał FA Cup, czyli w czapę od City albo Chelsea.
No właśnie.
Jeszcze wiesz, co jest najgorsze? No. Że jest jeden mecz przełożony przez ten FA Cup i to jest mecz z Newcastle.
Okej.
Okay. Nie jest to najlepszy zespół, ale dalej mocny.
No tak, ale teraz zmaga się z tym, co zmaga się United właśnie. Oba United zmagają się między innymi z kontuzjami, które bardzo mocno wpływają na obie te drużyny, ale właśnie to jest jedna z tych rzeczy, w których Manchester United bardzo cierpiał. Chociaż już powoli też przestaje to uznawać jako taką wymówkę, bo też ten Hag o tym dużo mówi, a ten Hag akurat zaczął mnie ostatnio bardzo irytować swoimi wypowiedziami.
No właśnie, jakby mówił o tych kontuzjach, to ja bym to zrozumiał, bo no to jest zdecydowanie
no to nie ma
bolączka. Dokładnie. To też swoją drogą. I wpływa to na grę negatywnie. a on gada... No właśnie, co on gada?
No gada na przykład o tym, że on się nie przejmuje tym, że United zainkasowało w tym roku kalendarzowym chyba już ponad 200 strzałów, czy w ogóle w tym sezonie. No,
jakaś tam chora liczba.
No liczby są chore, jak mówisz, a on mówi, że bronimy dobrze drużynowo i że no w sumie te strzały są takie niegroźne, bo faktycznie często są niegroźne, ale kiedy dopuszczasz do tylu strzałów, no to nie możesz mówić, że bronisz dobrze. Zresztą jak ogląda się te mecze z Liverpoolem, jedno podanie mija pierwszy, bo United jest tak paradoksalne, to zwracają uwagę na to angielscy eksperci, że oni chcą grać wysokim pressingiem, ale też niską obroną. I oni mają dziurę w środku pola, bo ta. Do przodu idą piłkarze, jest dziura, z tyłu stoją piłkarze, no tak się nie da.
Tak, jest Casemiro.
No właśnie.
Który
no właśnie.
No nie jest najszybszym piłkarzem.
Ale jest też Kobbie Mainoo i to jest właśnie ten jeden z pozytywów. Człowiek. W ogóle młodzież chyba największe pozytywy, bo i on, i Garnacho, no i Kambuale można też po tym meczu z Liverpoolem podciągnąć. Więc...
Szósty środkowy obrońca. No. Ten klub ma 6 środkowych obrońców i ma problemy z wystawieniem 2.
W tym Johnny Evans, który zagrał mnóstwo meczów, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji przychodził i że miał być po prostu taki, że sobie potrenuje, został i gra bardzo dużo.
Tak, i nawet dobrze chyba w porównaniu z resztą obrońców. No, no też słabe jest to, że 2 lewych wypadło, Show Malasia.
No i Amrabat
prawych trzeba.
Grywa.
No i daj spokój. Lindelof, Lisandro do końca kwietnia podobno są wykluczeni. No strasznie ciężko to wygląda. Mainoo widziałem, że zakusy robi Real na niego.
Też to widziałem, ale to jest niemożliwe.
Totalnie wystrzelone. No.
Znaczy... Nie chciałbym.
Myślę, że dla Mainoo to byłoby naprawdę ciekawe i duży skok naprzód w karierze.
Ciekawe, czy na to Euro pojedzie. Też to nie wierzyłem mimo powołania, ale zagrał ten mecz z...
No właśnie, jak zagrał.
Kogo z Brazylią wszedł i chyba 20 podań bez straty i ogólnie wyglądał dobrze. Tego drugiego meczu nie widziałem z Belgami, ale podobno wypadł jeszcze lepiej. Tam potrzebują tego pomocnika obok Rice'a, więc ma szanse duże.
No tak, Calvin Phillips raczej nie jest konkurentem dla niego.
No nie, ja jeszcze tylko dopowiem, bo goni nasz czas, że czekam na to, co się wydarzy też latem w kontekście dyrektorów, bo czekamy na nowego dyrektora sportowego. Teraz John Murdo, który był dotąd dyrektorem, już odszedł. Czekamy na Dana Answortha. Czekamy też na Jasona Wilcoxa, który ma być dyrektorem technicznym. I on był kiedyś w City też, tak jak przyszły CEO, czyli Berrada. No ogólnie idziemy szlakiem City, co no, jest pozytywne.
Brzmi dobrze.
Trudno to mówić, ale jest pozytywne.
A jakiś Brad Collins może przyjdzie? Z Sosnowca? Co ty na to?
Oby nie.
0,74% akcji?
Nie.
I pion sportowy cały, nie?
Już ci Glazerowie niech może zostaną.
No dobra. Trenera nowego byś widział pewnie tylko.
Sam nie wiem. Nie widzę kandydata w tym momencie.
Gonçalo Feijóo jest może zaklepany, ale został Marek Papszun. Wydaje mi się, że tym polskim akcentem chyba możemy zakończyć, bo też mamy ciche nadzieje, że za tydzień uda się o polskiej piłce zrobić.
Tak jest.
Zobaczymy, jak wypadną mecze weekendowe. To dużo będzie od tego właśnie znaczyło, a za dzisiaj dziękujemy. To było futbolowe 3x3, czyli
Maciej Sarosiek
oraz Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.